Chciałbym powiedzieć troszeczkę Jezus, a Jego rodzina najbliższa. Będziemy mówili dzisiaj o Jezusie i Jego rodzinie. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyście sobie mogli zerkać, bo żeby później ktoś nie mówił, że tego nie ma w Biblii. Zaczniemy fragmentem z drugiego rozdziału Ewangelii Jana. Pamiętacie, to jest fragment o weselu w Kani Galilejskiej. Jezus rozmnożył tam wino, zamienił wodę w wino. I zwróćcie uwagę na werset 12. Następnie on, jego mama, czyli on, czyli Jezus, jego mama, jego bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Ten 12 werset mówi, że na tym weselu byli jego uczniowie, 12 apostołów, była mama Jezusa i byli też jego bracia, czyli najbliższa rodzina. W wersecie 11, kiedy zobaczymy, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kani Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. W 11 jest powiedziane, że kiedy to zrobił ten cud i uczniowie zobaczyli, to zaczęli wierzyć, że On jest kimś wyjątkowym, z wyjątkiem Jego braci. I za chwilę zobaczycie, że bracia Jego nie uwierzyli w Jezusa, w swojego brata rodzonego. I dlaczego w Niego nie wierzyli? Kiedy otworzycie sobie tą samą Ewangelię, 7 rozdział, to już jest troszeczkę, Jezus już jest w służbie, jest znany w Izraelu, ludzie mówią o Nim, że jest prorokiem, że uzdrawia ze wszelkich chorób, że wygania demony. 7 rozdział Ewangelii Jana, od 1 do 5 przeczytam, popatrzcie sobie. Potem Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. Jeśli Żydzi mieli zamiar już go zabić, to już musiał być bardzo znany, prawda? W całym Izraelu już o nim gadano. No i Żydzi, czyli faryzeusze i sadyceusze, podjęli decyzję, żeby go ukatrupić, bo jest zbyt znany i robi zbyt wiele cudów i znaków. Zbliżało się żydowskie święto namiotów. Rzekli więc jego bracia, chodzi o braci, jego rodzonych braci, do niego, wyjdź stąd, idź do Judei, aby i uczniowie twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu, mówią jego bracia. Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Ten 5 werset. Nie chodzi o braci Żydów, czyli o narodowość, tylko chodzi o jego rodzonych braci. Bracia mówili, jak takiś wielki i takiś szczególny, i prawdą jest to, co ty gadasz, to idź na święto i powiedz tam w Jerozolimie, że jesteś szczególny. I 5 werset, bo nie wierzyli w to, że jest kimś wyjątkowym i jest szczególny. Wiecie, bracia i siostry Jezusa, jak myślicie, czy znali historię narodzin Jezusa od mamy i taty, od Józefa i Marii? Za chwilę wam pokażę fragment, gdzie jest powiedziane, że miał 4 braci i kilka sióstr. Więc to była taka wielodzietna rodzina. Tych samych dzieciaków mogło być tam z 7 czy 8 osób. Plus Jezus, jeszcze mama i tata, czyli taka rodzina 10-osobowa. Jezus w tej rodzinie był najstarszy. I wszystkie święta żydowskie, życie, kiedy obchodzili święta, nie robili tylko tak jak Polacy, że wysprzątali chałupę i wytrzepali dywany. To jest normalne, to też mamy od Żydów. Nie napiekli tylko ciast i jedzenia narobili tak, jak robią Polacy na święta, ale robili jeszcze coś, czego Polacy nie robią. Polacy, kiedy się zgromadzą w święta, czyli Wigilia, święta wielkanocne, to kiedy już pojedzą, no to ileż można jeść przy stole, prawda? To trzeba się o coś pokłócić, no nie? Więc najlepszy jest temat PO i PiS. Jakaś polityka albo coś takiego, no nie? Wtedy, jak kwasy żołądkowe się wyzwalają, to wtedy organizm szybciej trawi i znowu można jeść. Ale Żydzi tak nie robią. Żydzi, kiedy gromadzą się na święta, i tak było w Starym Testamencie i do dzisiaj, wysprzątali chałupę, narobili jedzenia, w święta już nic nie robili, tylko siedzieli, jedli i rozmawiali o Bogu, o Jahwe. I opowiadali różne cuda ze swojego życia. I kiedy Józef i Maria siedzieli przy stole razem ze swoją dziesiątką dzieciaków, to rozmawiali o Bogu i Józef i Maria opowiadali to, co przeżyli z Bogiem. Więc Józef pewnie opowiadał nie raz dzieciom. A wiecie, że Bóg mi dał sen, bo chciałem waszą mamę odprawić i nie chciałem, żeby była moją żoną? Bo zaszła w ciążę i jeszcze wmawiała mi taką głupotę, że to nie jest facetem, tylko Duch Święty ją zapłodnił. Jak myślicie, opowiadał to? Czy dzieci przychodziły i pytały, a jak było z Jezusem? A oni, nie mów nikomu. Wiecie, ja pół wioski spaliłem kiedyś, miałem 5 lat. Spaliło się kilka gospodarstw pod rząd. Jak dzisiaj po latach opowiadam mamie, że to ja podpaliłem, ona, nie mów nikomu. Ona myśli, że dzisiaj jeszcze przyjdzie po mnie policja. Już z tym spalaniem to mogę powiedzieć, że spaliło się drewniane, a ludzie dostali takie odszkodowanie za gierka, że mają do dzisiaj murowane, a tym, którym się nie spaliło, dalej mają drewniane. Więc jak myślicie, jak było? Czy oni rozmawiali? Czy oni opowiadali to, co czytacie w Ewangeliach Józef i Maria? No właśnie. Więc młodsze rodzeństwo Jezusa wiedziało, że on jest jakiś dziwny. On jest inny. Pytanie tylko, czy w to wierzyli Marii. Rozumiecie? Maria opowiadała to i Józef opowiedział sen i to wszystko, co wy czytacie. Ich dzieciaki, młodsze rodzeństwo Jezusa o tym wiedziało. Tylko pojawia się pytanie, czy oni w to wierzyli. Wiecie, nie jest łatwo żyć w rodzinie, kiedy ktoś jest szczególny. Ktoś może być znany w całej Polsce i na całym świecie. Jak czytacie Biblię albo czytacie historię ludzi, których Bóg szczególnie użył, to bardzo często mieli złe relacje z żoną albo żona z mężem i z dziećmi. Bo nie jest łatwo żyć z kimś szczególnym. Bo zawsze pojawia się zazdrość. Dla innych masz czas, a dla nas nie masz czasu. Prawda? Tak jest. Bracia i siostry Jezusa wierzyli w Niego, jak dzisiejsi Polacy wierzą. Oni mieli podobną wiarę jak my. Jak przeciętny Polak wierzy w Jezusa? Wierzę w Jezusa. Znam Go, przecież mieszka z nami. Tak oni mówili. Sąsiedzi tak mówili o Jezusie. Jezus mieszkał w konkretnej miejscowości w Nazarecie i wszyscy znali od dziecka Jezusa. Ludzie mogli, i sąsiedzi tak mówili, i młodsze rodzeństwo Jezusa. To jest mój brat, Jezus. Jest stolarzem, tato go uczynił stolarzem, nauczył go fachu. Tak go przedstawiali. To jest mój najstarszy brat, Jezus, jest stolarzem. Mój brat nie klnie, tak mówili o Jezusie, młodsze rodzeństwo. Mój brat nie upija się, mój brat nigdy nie kłamie. Zawsze można na niego liczyć, jak go o coś poprosisz, to dotrzyma słowa. Ale czy on jest szczególny? Ludzie w wiosce widzieli, że ten chłopak jest jakiś inny. A jego najmłodsze rodzeństwo, wcale nie uważało, że on jest szczególny. Słuchali co święta historii taty i mamy o swoim bracie, ale uważali, że to jest przesada. Coś im się tam przyśniło. Ja myślę, że to rodzeństwo, kiedy na osobności rozmawiało, to mówiło, coś tam ojcu się przyśniło, no nie, ale wiadomo, co mu się przyśniło, czy to było od Boga, czy nie. Trochę sobie nasi rodzice dodali na temat Jezusa, ubarwili historię, a teraz nam wmawiają co święta, że on jest wyjątkowy. Wcale rodzeństwo nie było zapatrzone w Jezusa. Myślę, że oni myśleli, że Jezus to jest jakiś dziwak. No bo dziewczyny go nie interesowały. To nie jest dziwne, jak chłopak już ma 16, 15, znaczy odwrotnie, 15, 16, bo to nie maleje, a później 18 i wszyscy chłopcy rozmawiają o dziewczynach, a on mówi o Jahwe. To jakiś walnięty jest, albo pedał. Zobaczcie, Jezusa dziewczyny nie interesowały. Nie rozmawiał o tym. Nie rozmawiał z kolegami, czy idziemy na truskawki ukraść, albo na czereśnie do sąsiada w nocy. Był jakiś dziwny. Nie denerwował się. Zawsze do mamy odpowiadał z szacunkiem, bo Józef wcześniej umarł. Zawsze jak mama mówiła, to on mówił z szacunkiem do mamy. Nie przekomarzał się. I wiecie, jak to wkurza młodsze rodzeństwo? Wiecie, co najbardziej nas wkurza? Jeśli ktoś z was miał rodzeństwo, teraz sprawdzę dla Stasiewskich. Wiecie, co wkurza rodzeństwo? Kiedy mama i tata mówią, Jezus by tak nie zrobił, Józef, naśladuj Jezusa. Zobacz, on zawsze mówi do mamusi miło. Nie ma nic bardziej wkurzającego, kiedy rodzice stawiają ci za wzór kogoś starszego i mówią, że masz być tak jak ten starszy. To po prostu młodszemu rodzeństwu nerwy puszczają. I tak było. Oni mieli serdecznie dosyć Jezusa. Znacie podobną historię z Biblii? Jacy bracia mieli kogoś bardzo serdecznie tak dosyć, że chcieli go ukatrupić? Józefa. To dokładnie ta sama historia. Józef jest obrazem Jezusa. Znaczy, w Biblii nie ma bez przypadku podobnych historii. One się zazębiają. Bracia Józefa mieli tak dosyć Józefa, że chcieli go zabić. Myślę, że podobne uczucia mieli bracia Jezusa, kiedy mama ciągle stawiała im za wzór Jezusa, że nie kłamie, że z szacunkiem mi okazuje i tak dalej, i tak dalej. Oni go nie cierpieli. Nic tak nie wkurza, jak starsze rodzeństwo, które naprawdę idealne jest, ma dobre oceny, piątki zawsze z szacunkiem, śmiecie wyrzuci, pomoże i tak dalej. Wiem coś o tym, bo miałem dwóch starszych ciotecznych braci i właśnie moja ciocia, nauczycielka geografii, o najstarszym synu tak mówiła do młodszego. Mówi, a ten młodszy dzisiaj był ministrem w PiS-ie, no nie, w rządzie. I zawsze go tępiła i mówiła, że nie jest jak Sławek. Czyli patrz na Jezusa, zobacz, jaki on jest miły, jaki jest usłużny. I ciągle te dzieci słyszały tylko Jezus, Jezus. I miały go po dziurki w nosie. Uważały, że to jest dziwak i odludek. W ogóle nie interesuje się tymi rzeczami, co inne dzieciaki. Dzisiaj ludzie tak samo traktują Jezusa. Znaczy, typowo przeciętnie wierzący Polak, i zdarza się to też w naszych kościołach, to jest osoba, która wierzy w Jezusa, wie, że umarł Jezus za grzechy świata, że Jezus to jest Bóg i Król, no i Jezus ma Kościół swój i tak dalej. Ale żeby wierzyć, że On pomaga ci w życiu codziennym, to taki Polak mówi, to jest jakaś szajba, ty jesteś szajbnięty. Wiecie, jak ktoś non-stop gada o Jezusie, że Jezus to, Jezus mi pomógł znaleźć pracę, Jezus modliłem się, uzdrowił mnie, Jezus mi to, to, to ktoś cię słucha i mówi, ty jesteś naprawdę szajbnięty. No chodzę do kościoła, wierzę w Jezusa, tego samego co ty, ale żeby ufać w to, że On mi pomaga w życiu? Czekaj, czy ty masz po kolei w głowie? Znaczy, przeciętnie wierzący Polak ma takie bardziej podejście, że taka osoba mówi, umiesz liczyć? To licz na siebie. Nic tam z nieba nie dostaniesz. Do kościoła trzeba chodzić, do Jezusa trzeba się modlić i odmawiać pacierz, ale żeby wierzyć w to, że Bóg naprawdę będzie ci pomagał, to naprawdę masz szajbę. Tak ci powie prawdziwy wierzący Polak. Ale co to jest wierzyć? Słowo wierzyć znaczy ufać, a ufać to się spodziewać coś. Rozumiecie? Jeśli ja na przykład bym powiedział, że ufam Piotrowi, to ja ufam w to, że Piotr, jeśli go poproszę o pomoc, to mi pomoże. Rozumiecie? To się spodziewam jego pomocy. Jeśli mówię do kogoś, że mu ufam i nic się od niego nie spodziewam, to wszystkim tak można ufać, prawda? Mogę tak powiedzieć, ufam tej osobie, tej. Wiem, że ona nigdy mi nie pomoże, ale jej ufam. Słowo ufać, wierzyć w Boga, to coś się od niego spodziewać. Ale jeśli przeciętnie wierzący Polak mówi, że wierzy w Boga, w Jezusa, ale nic się od Niego nie spodziewa, to nie jest wierzącą osobą. To znaczy, że ta osoba w ogóle nie chodzi z Jezusem. O jakich braci chodzi? Tutaj mamy małe zamieszanie. Zobaczcie sobie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza macie powiedziane, o jakich braci chodzi. Kiedy Jezus przyszedł do, to jest 13:54, przyszedł do swego miasta rodzinnego, czyli do Nazaretu. Nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali, skąd u niego taka mądrość? To było niesamowite. Jezus już jest znany w Izraelu, wraca do swojej wiochy. W wiosce była synagoga, więc to nie była taka najmniejsza wioska. W szabat, czyli w sobotę, wchodzi, staje, bierze zwoje, rozwija, czyta i im tłumaczy. I wszyscy sąsiedzi tak. Przecież to jest zwykły stolarz. I my go wszyscy znamy. Skąd u niego taka mądrość? Oni nie słuchali tego, co on mówił i co czytał, tylko między sobą dyskutowali jeden na drugiego. Skąd on to ma? Przecież całe życie mieszkał tu, pomagał matce, bo ojciec umarł, zajmował się młodszym rodzeństwem. Przecież nie skończył żadnych szkół w Jerozolimie. Zobaczcie, oni o tym rozmawiali. Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Miriam? A jego braciom, i zobaczcie, tu macie wymienione imiona braci, miał czterech braci. Jakub, Józef, Szymon, Juda. Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I co? Wierzyli w niego i wierzyli, że to jest Mesjasz, czyli Syn Boga Żywego? Nie, jest powiedziane, wątpili. Jezus widząc ich postawę serca, rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałało tam cudów i znaków. I tak jest do dzisiaj. Wiecie, kto jest dla nas największym autorytetem? Pastor, który mieszka 100 km od Giżycka. Jeśli zaproszę tutaj pastora, który mieszka 100 km dalej i nic nie znacie jego żony ani dzieci i postawię go tu za kazalnicą, to powiecie, to jest mąż Boży. Nic o nim nie wiem. Na pewno chodzi z Bogiem. Ale jeśli w lokalnym kościele mówi ktoś, kto jest od Boga, to ktoś mówi, widziałem Sebastiana, jak się zdenerwowała na żonę. Myślicie, że tamten 100 km dalej się nie denerwuje na żonę? Widziałem, jak Sebastian podniósł głos na Korneliusza i na Tymka. Myślisz, że jak tamten ma dzieci, to nie podnosi głosu? Znaczy, my się tak ciągle fiksujemy. Oszukujemy. Czym więcej, czym mniej o kimś wiemy, tym autorytet jego wzrasta. Największy autorytet mają bracia ze Stanów Zjednoczonych, bo nic o nich w życiu nie wiemy. I ze wschodu, z dalekiej Syberii. Przecież taki brat z wielką brodą, to na pewno mąż Boży, bo ma brodę. I tak było właśnie w wiosce Nazaret. On przyszedł i oni mówią, to jest niemożliwe, żeby on był wyjątkowy. Dlaczego niemożliwe? No bo go znam. Jak ktoś by był wyjątkowy, to bym go nie znał. Oni takiego Mesjasza spodziewali się, że Mesjasz po prostu sfrunie z nieba na spadochronie i mówi, to ja. Tylko, że wszystkie proroctwa mówiły, że się urodzi w Izraelu, w mieście Betlejem. Trudno się urodzić w jakiejś miejscowości z matki i żeby ktoś tej matki nie znał, no nie? W ogóle. Drugi fragment, który możecie zobaczyć, to jest 12 rozdział, 46 werset, ale wcześniej Jezus siedzi na podwórku u pewnego człowieka, przed chatą, przed jego domem. Podwórko jest ogrodzone i ludzi siedzi tyle nabite jest, że jeden przy drugim nie można przejść, bo wszyscy chcą słuchać Jezusa i być uzdrowieni. I ktoś staje z tyłu podwórka i krzyczy, Panie Jezu, a mówi, słucham, Twoja mama i Twoi bracia i siostry przyszli z Tobą porozmawiać. A wiecie, dlaczego przyszli z Nim porozmawiać? Bo ludzie, faryzeusze rozpowszechniali plotkę w całym narodzie, że Jezus zwariował. Jezus to jest wariat, który uciekł z domu wariatów i mówi, że jest z nieba. Że jest synem Boga samego Jahwe i zwariował. I ludzie wywarli taki nacisk na Marię, gdzie? W Nazaret. Sąsiedzi przychodzili i mówili, ale w trudnych czasach się znalazłaś. Twój mąż Józef umarł, a twój najstarszy syn zwariował. A Maria jak to zwariował? No przecież znamy go od dziecka. Wiemy, że ty, Józef, to jego rodzice, a on mówi, że Bóg Jahwe jest jego ojcem. No normalnie zwariował. I co robi matka? Maria. Maria oczywiście cały Stary Testament wiedziała, na pamięć znała, analfabetka, tak? Wtedy kobiety w ogóle nie umiały czytać i pisać. Ale Maria przestudiowała, wtedy wzięła do domu, weszła, zdjęła z półki zwoje Starego Testamentu. Tak sobie myślimy? W tamtych czasach zwoje, czyli Stary Testament, mieli tylko kapłani. Wiecie, że w Polsce szlacheckiej, 1000 lat później, jedna Biblia, o taka, jak ja mam teraz przed sobą, była warta kilka wiosek razem z domami, z chłopami, z ziemiami. Jedna Biblia, przepisana ręcznie. Więc niektórzy myślą, że Maria weszła do chałupy, wzięła Biblię i studiuje. I mówi, no Izajasz to mówił, to Jeremiasz tak. Nie, to jest Mesjasz. Zebrała całą wioskę i zaczęła ich nauczać. Niektórzy tak sobie myślą. Tylko, że to była prosta kobieta. I wiecie, co zrobiła? Zebrała swoich czterech synów, swoje córki i mówi, idziemy po syna. Idziemy po mojego syna, bo zwariował. Szok, no nie? Maria, teolog, która znała całą Biblię na pamięć, niektórzy uważają, poszła po syna. Bo uwierzyła w to, że zwariował. Nie mogła się przepchać, bo było tyle ludzi, więc poprosiła kogoś, żeby zawołał Jezusa. Gdyby Jezus wyszedł tam za mury, to jego bracia co by zrobili? Wykręcili mu łapki, związali i do domu leczyć się. Tak było. Pamiętacie ten fragment? Popatrzcie w tekst. Co zrobił Jezus? Jezus mówi najgorszą rzecz, którą syn może powiedzieć do matki. Ci, którzy słuchają mojego słowa, tak jakby kilku synów do Danusi powiedziało. Ci, którzy słuchają mojego słowa i żyją według tego, co ja nauczam, to jest moja matka. Kto to jest Danuśka? No to gdyby syn do własnej matki, do Danusi tak powiedział, albo któryś syn do was, do którejś z kobiet by tak powiedział, nie ma większego zranienia. A kim ty, kobieto, jesteś? Rozumiecie? Nie ma gorszego zranienia dla matki, jak syn stawia pod wątpliwość jej bycie matką. Mówi, matką jesteście wy i pokazał na ludzi. I matka to słyszała. Stała za płotem, za murem. I ze spuszczoną głową, razem z synkami, czteroma synami i z córkami wrócili do domu. Bo bali się tłumu, bo wiedzieli, że ludzie mogą ich ukamieniować, jeśli podejdą i wykręcą Jezusowi ręce i powiedzą do domu, leczyć się. Ale zobaczcie werset 46. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. I chciałem wam coś pokazać. Ja czytam do was z Biblii katolickiej. To jest Biblia katolicka, którą ksiądz przetłumaczył. Ksiądz profesor. Zobaczcie, werset 46, który wam zacytowałem, jest gwiazdka przy nim. I na dole jest przypis do tej gwiazdki. Posłuchajcie przypisu, który ksiądz napisał. Nie bracia rodzeni, lecz stryjeczni lub cioteczni albo kuzyni, język hebrajski i aramejski nie ma osobnych wyrazów na oznaczenie bliższych krewnych. Więc ksiądz pisze, to nie byli rodzeni bracia Jezusa Chrystusa, czyli z Marii, bo Maria miała ile dzieci według Kościoła? Jedno. A później była, i to jest ciekawe, że urodziła z Jezusa i była dalej dziewicą. W takim kościele się wychowałem. Została zapłodniona przez Ducha Świętego, ponadnaturalnie urodziła Jezusa i pozostała dziewicą. To jest dogmat Kościoła. To Józef miał pierwszą żonę, z nią miał czwórkę synów i kilkoro dzieci i umarła mu żona i pobrał się z Marią, tak nauczał mój stary Kościół, w którym moja mama do dzisiaj jest. I ksiądz pisze, to nie byli rodzeni bracia, tylko kuzyni, bo język hebrajski nie ma oddzielnych słów. I to jest prawda, język hebrajski nie ma. A w jakim języku jest napisany Nowy Testament? W jakim języku jest napisany Nowy Testament? Czy ktoś wie? Czy po hebrajsku był pisany? Nie, po grecku. Są tylko niektóre wyrazy po aramejsku, typu abba, to znaczy tatusiu. Widzicie manipulację tego księdza? I katolik, który kupuje Biblię katolicką, czyta Biblię, bo chce się pokochać bardziej Boga, czyta przypis i ksiądz go jawnie okłamuje. Bo w hebrajskim nie ma oddzielnych słów, ale w greckim tak. Ewangelia Mateusza jest napisana po grecku. I w języku greckim są dwa oddzielne wyrazy. Jeden wyraz oznacza brat rodzony z matki, a drugi kuzyn albo brat kuzyn cioteczny. Jak myślicie, jaki tu wyraz jest użyty? Jaki tutaj jest wyraz użyty? Czy cioteczny, czy rodzony? Słówko greckie adelfos oznacza brat urodzony, czyli z Marii, nie od Józefa, bo Józef był przybranym ojcem. I tu jest adelfos. W języku greckim w oryginale jest słowo adelfos. Drugie słówko greckie, które oznacza kuzyna, anepchios, brat cioteczny, stryjeczny, kuzyn. I ten wyraz występuje w Kolosan 4:10. Kiedy jest mowa o Marku. A Marek jest kuzynem Barnaby. Tak. Marek to jest cioteczny brat Barnaby apostoła. I wtedy, zobaczcie, człowiek, który tłumaczył tą Biblię, zna bardzo dobrze grekę. Ja to jestem nikim przy nim. On zna grekę, ja nie. Ale dzisiaj na rynku polskim są słowniki w języku greckim, Biblia po grecku i można sobie sprawdzić. I jawnie okłamuje swoich wierzących, że Jezus nie miał braci rodzonych. I to jest straszne. celowo wprowadza w błąd. Ale fragment, który pokazuje, że bracia Jezusa to byli rodzeni bracia, wiecie, gdzie się znajduje? Właśnie dlatego ważne jest, żeby czytać całą Biblię. Bo w Biblii jest odpowiedź na każdą herezję i na każdy wymysł ludzi. Jeśli ludzie coś przekręcą z Biblii, to Bóg, wiedząc o tym, że pojawią się ludzie, którzy będą przekręcać Biblię, już wcześniej w Biblii w jakimś miejscu zapisał werset, który zaprzecza tej herezji. I Bóg wiedział, że pojawi się ksiądz, który przetłumaczy, że to są bracia kuzyni, a nie rodzeni, więc już wcześniej zadał sobie trud, żeby w Księdze Psalmów zapisać fragment, który totalnie temu przeczy. Kiedy otworzycie sobie Psalm 69, to jest powiedziane, że to są bracia rodzeni. 69. Zobaczcie, jak sprytnie jest to, Bóg to zawarł. Psalm 69 i werset 8 i 9. To są prorocze wersety o śmierci Jezusa na krzyżu. Dla ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom twój mnie pożera, a spadły na mnie obelgi uwłaczających tobie. O kim tu jest mowa? Kto był taki gorliwy o dom swojego ojca Jahwe? No Jezus, to jest werset, który jest cytowany w Nowym Testamencie. Kiedy właśnie sobie apostołowie to przypomnieli. Zobaczcie wersety wyżej, 9. Dla braci moich stałem się obcym. No ktoś powie, dla braci w sensie Żydów. No dobra, druga część. I cudzoziemcem dla synów mej matki. Jezus stał się cudzoziemcem, kimś obcym dla kogo? Dla synów jego matki, a nie dla synów jego ojca, Józefa. Ten werset mówi wyraźnie, że to Maria miała inne dzieci, a nie Józef miał inne dzieci. Synowie matki. Chodzi o matkę Jezusa. Jezus nie miał najlepszych relacji ze swoimi braćmi. Z powodu tego, co mówił. I mówił, że jest Mesjaszem i Synem Bożym i Bogiem. Co mówili ówcześni ludzie za czasów Jezusa o nim? To macie Ewangelię Mateusza, 12 rozdział, 22. Właśnie dlatego, zobaczcie, w 12 rozdziale ludzie to mówili w całym Izraelu i dlatego pod koniec 12 rozdziału przyszła Maria z synami, z córkami po Jezusa, żeby mu ręce wykręcić i zabrać go do domu. Zobaczcie, Mateusz 12, 22. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, także niemy mógł widzieć i mówić. A wszystkie tłumy były pełne podziwu i mówiły, czyż to nie jest syn Dawida? Czy to nie jest Mesjasz, na którego czekamy? Ludzie prości mówili, przecież to jest Mesjasz. Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Faryzeusze, widząc, że ludzie idą za Jezusem zamiast za nimi, to mówili, on mocą demonów wygania demony. Robili wszystko, żeby kłamać i mówić. W innym miejscu jest powiedziane, że mówili, odszedł od zmysłów. A najbardziej, kiedy w 6 rozdziale powiedział do całego tłumu ludzi, do apostołów, zjedzcie mnie i wypijcie moją krew. I co czytacie w 6 rozdziale? Że parę tysięcy ludzi powiedzieli, to jest wariat i poszli. Mało tego, 70 uczniów poszło. Powiedzieli, nie jesteśmy w stanie tego słuchać, twarda to mowa. Wtedy Jezus się odwraca do 12 i mówi, też idźcie. Tak, uważacie, że zwariowałem i mam demona? To idźcie. I wtedy Piotr zabiera głos i mówi, do kogo pójdziemy? Wiemy, że jesteś od Boga Jahwe. Rzeczy, które wypowiadasz, są strasznie trudne i nie rozumiemy. Każesz nam zjeść swoje ciało i wypić krew. To jest zabronione w prawie mojżeszowym. Nie wiemy, o czym mówisz, ale wiemy, że jesteś od Boga. I Biblia specjalnie jest tak napisana, żebyś Biblii nie pojmował głową, tylko sercem. Każdy człowiek, który próbuje z Biblii zrozumieć wszystko, wcześniej czy później się wykolei i odrzuci Boga. Ale każdy człowiek, który kocha Boga sercem i wprowadza Biblię do serca, to nawet jeśli pewnych wersetów na razie nie rozumiesz, to Duch Święty ci wyjaśni. Ale ona specjalnie jest tak zakodowana. Jest nie napisana do głowy, tylko do serca. No i czytaliśmy ten fragment, że kiedy rozniosła się plotka, że Jezus zwariował i ma demony, no to rodzina przyszła po Jezusa, żeby go związać i zaprowadzić do domu. Dlaczego Jezus musiał doświadczyć odrzucenia od własnej rodziny? A odpowiedź macie w liście do Hebrajczyków. Jeśli otworzycie sobie list do Hebrajczyków, tam jest odpowiedź, że nawet jego własna rodzina w niego nie uwierzyła. I jego bracia i siostry wywarli nacisk na mamę Jezusa, że nawet ona już nie wiedziała, co ma myśleć. Już ona stawiała w wątpliwość to, co się wydarzyło, kiedy rodziła dziecko. A pamiętacie, co się działo, jak zaszła w ciążę? Przecież ona wiedziała, że nie współżyła z żadnym mężczyzną. Ona wiedziała, że dziecko w jej łonie zostało poczęte cudownie i że żadna kobieta nigdy tak nie urodziła dziecka i nie urodzi. Myślicie, że zapomniała o tym? A kiedy urodziła w Betlejem, to przecież przybiegli pastuszkowie i powiedzieli, aniołowie nam kazali tu przyjść. Ona, przecież pamiętacie, te pierwsze rozdziały, ona to ciągle pamiętała. Co się więc stało? Wiecie, że jak się nawróciłem, to miałem takie przeżycia z Bogiem, że tak umiejętnie słyszałem Jego głos, że po latach, kiedy opowiadam te historie niestworzone, na przykład historię, że podszedłem do bankomatu, włożyłem kartę i wystukałem 1000 złotych, i bankomat mi wydał, poszedłem do okienka i mówię, proszę panią, czy w tamtym tygodniu były jakieś wpływy? A pan nie mówi, nie, ma pan zero. A czy bankomat mi wydał jakieś pieniądze? Ona patrzy na mnie i mówi, jak mógł panu wydać, jak pan ma zero? Wiecie, jak dzisiaj po latach opowiadam tę historię, to wiecie, co robi diabeł? Staje obok mnie i mówi, wymyśliłeś sobie tą historię. Ona jest tak niemożliwa, tak nielogiczna, że sobie wymyśliłeś. Macie tak czasami? Że przeżyłeś coś strasznie ponadnaturalnego, mija wiele lat, 10, 15, przychodzi diabeł i mówi, zmyśliłeś sobie tą historię, nie było tak. Wiecie, że można na kimś wywrzeć taką presję, że osoba się zastanawia, czy to naprawdę był Bóg? I tak miała Maria. Synowie siedli wokół niej w domu i wywarli na nią taką presję, że mu powiedzieli, mama, idziemy po Jezusa, Jezus zwariował. Jezus mówi, że jest z nieba, a my wiemy, że to zwykły facet. Fakt, że go dziewczyny nie interesują, nigdy nie klął, nie kłamał. Dziwak to on jest, na pewno. Ale to teraz już wiemy dlaczego, bo on jest nienormalny. Ale kiedy otwieracie sobie list do Hebrajczyków, to macie odpowiedź, dlaczego własna rodzina w niego nie uwierzyła. Hebrajczyków 2:17. Apostoł Paweł to napisał. Stąd też był zobowiązany we wszystkim do braci zostać upodobnionym, że Jezus został przez Boga Ojca zobowiązany, żeby stał się podobny do ludzi. We wszystkim. Aby stał się litościwym i wiernym arcykapłanem co do nas. I drugi werset jeszcze bardziej to tłumaczy. Hebrajczyków 4:15. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, czyli dosłownie w naszych bezsiłach, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Wiecie, że nikt na tej sali, nie ma ani tutaj jednej osoby, która może umrzeć i stanąć przed Jezusem i powiedzieć, co ty wiesz o moim życiu? Czy ty miałeś takie trudności w pracy, jak ja miałam? Czy ty byłeś tak potraktowany przez rodzinę, jak ja zostałem potraktowany? Wiecie, że tu nie ma nikogo z was, kto będzie mógł tak powiedzieć? Czy tobie odebrali dzieci? Tak jak mi odebrali. Wiecie, że tu jest napisane, że Jezus doświadczył wszystkiego. Że On dokładnie doświadczył tego, co ty doświadczyłeś. Został odrzucony, sponiewierany i oskarżony o wiele rzeczy, których nie zrobił. Każdy człowiek, kiedy staje, to Jezus mówi, wiem, co czułeś i co przeszedłeś. Przeszedłem takie same rzeczy jak ty. Ewangelia Mateusza, jeszcze zerknijmy sobie, 10 rozdział, 34 werset. Jezus mówi tak, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Zobaczcie, jak wiele jest fałszywego nauczenia, nawet przez wielu duchownych z różnych kościołów i religii, że chodzi o to, żeby był na ziemi pokój. Pamiętam kiedyś na spotkanie modlitewne przyszedł chłopak i powiedział, chciałbym się pomodlić, żeby na ziemi był pokój. Ja mówię, wybacz Piotr, miał na imię Piotr. Mówię, Piotrze, wybacz, ale nie będę się o to modlił, bo to jest niezgodne z Biblią. Bo Pan Jezus powiedział, że zanim powróci drugi raz, to będzie jeszcze więcej wojen i tak dalej. Nie będę się modlił o coś, co jest niezgodne z tym, co powiedział Pan Jezus. Na ziemi, mówię, nie będzie pokoju, będzie, przed Jego przyjściem będzie jeszcze gorzej. Zobaczcie, to jest wypowiedź Jezusa. Myślicie, że przyniosłem pokój? Że jeśli ktoś we mnie uwierzy, to jeśli ty oddasz swoje serce Jezusowi, Jezus wejdzie do twojego życia, to tak, mama, tata, ciocia, wujek, dziadek w pracy, dyrektor twój, przełożony, wszyscy powiedzą, alleluja, nareszcie się nawróciłeś, super. Tak będzie? Jezus mówi, nie, będzie dokładnie na odwrót. I dalej mówi, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem. Jak ja się nawróciłem, mój tato był ze mnie dumny, nigdy mi tego nie powiedział, ale pamiętam do dzisiaj, jak mama opowiadała, jak przyszedł ksiądz po kolędzie. Ksiądz przyszedł po kolędzie, otworzył ten swój czarny kajet, gdzie miał wszystkie zapiski, bardziej dokładnie niż SB i KGB, i mówi tak do moich rodziców. Współczuję państwu, córka i syn w sekcie. I ojciec się zrobił czerwony jak burak i zaczął wrzeszczeć na księdza. W jakiej sekcie? A ojciec był w Solidarności. No jak to, mówi ksiądz, odeszli od prawdziwego kościoła katolickiego i są w sekcie. Jak ojciec się zagotował podobno, mówi, ja bym księdzu życzył, żeby wszyscy w naszym kościele byli w takiej sekcie. Moje dzieci przestały się upijać, kląć, kłamać. Moje dzieci płacą dziesięcinę. To ja bym księdzu życzył samych takich parafian. Więc ksiądz złożył kajet i stwierdził, że nawet modlitwę Ojcze Nasz nie wzniesie i wyszedł. Nie wiem, czy zapomniał o kopercie, czy nie. Ale zobaczcie, ja na szczęście nie miałem tak, ale znam historię z Polski, gdzie ktoś się nawracał i ojciec przychodził do domu i mówił, wynoś się z mojego domu. Znam takie historie z Polski. Zdradziłeś prawdziwy, jedyno zbawszy Kościół, wynocha mi z chałupy. Kto to spowodował? Jezus. Wcale nie jest miło. Jak ktoś oddaje życie Jezusowi, to wcale nie musi być fajnie. Jezus mówi, przyszedłem przynieść poróżnienia w rodzinie. Dalej, córka z matką. Danusia ma fajną historię, no nie? Niektórym z was opowiadała, że córka, jak się do Danusia nawróciła, mówi, mama, kiedyś byłaś taka fajna. Można było pokląć z tobą, popić. Teraz jesteś dziwna. Nie są poróżnione, ale zobaczcie, Jezus mówi, kto to powoduje, że matka z córką nie chcą rozmawiać i już nie mają tematów? I Jezus mówi, ja to zrobiłem. To nie jest miłe. Dalej jest powiedziane, synową z teściową. To też akurat pasuje do Danusi. I będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy. I zobaczcie, co dalej mówi Pan Jezus. Jeszcze dwa wersety. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jeśli ktoś w sercu postawi wyżej relacje rodzinne, wobec mamy i taty, kiedy mama i tata wywrą na kimś presję i ktoś mówi, dobra, ojciec, dobra, nie będę chodził do tego kościoła. Dobra, dobra. Będę zawsze w niedzielę na obiedzie i kończę z tym z kościołem. To ty wybrałeś. Wyżej postawiłeś święty spokój ojca i matkę niż Jezusa. I zobaczcie, co Jezus mówi dalej o takiej osobie. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie jesteś mnie godzien, to znaczy nie wybierasz się do nieba, bo tam rządzę ja, mówi król. A można też postawić wyżej córkę albo syna. Żaden człowiek w naszym sercu nie może rywalizować z miłością do Jezusa. Nawet jeśli to jest dziecko, które rodziłaś. Jeśli ktoś z was zaniedbuje nabożeństwa, czytanie Biblii, modlitwę, a to jest najczęściej widziałem w kościołach protestanckich, kiedy święta się zbliżają, tego typu. Kiedy zbliżają się święta grudniowe albo wielkanocne i kościół powinien każdy pękać w szwach, prawda? Że wszyscy w święta powinni być w kościele, no bo święto jest na temat śmierci i zmartwychwstania Jezusa, no nie? Co robią wierzące dzieci w Jezusa Chrystusa? Nie pojadę w święta do kościoła, bo dzieci przyjeżdżają. To kto jest ważniejszy? Jezus czy dzieci? Zobaczcie, sami jesteśmy sędziami we własnej sprawie. Jaki sygnał wysyłamy dzieciom? Kochane dzieci, jesteście ważniejsze niż mój Król Jezus Chrystus. A później modlimy się, żeby te dzieci się nawróciły. Chłopak, który nawracał się w zborze, w którym byłem pastorem później, a wcześniej liderem młodzieżowym, opowiadał mi historię, że poznał dziewczynę w szkole, głosił Jezusa, nawróciła się, pobrali się i pojechał do teściowej. Niedziela, 10 rano, a oni leżą we dwójkę w wyrze. A sami to opowiadał, jeszcze nie mieli dzieci. I teściowa delikatnie puka w drzwi do pokoju. Na co on mówi: proszę! Więc teściowa uchyla drzwi. Patrz, jak oni rozwaleni w wyżu o 10 rano. Ona ubrana odświętnie i mówi: a wy do kościoła nie idziecie? Teściowa, której on głosił, że trzeba się nawrócić i poznać prawdziwego Jezusa i prawdziwy Kościół. Ona szła do nieprawdziwego, a oni w wyżu o 10. Zbawieni z łaski jesteśmy i do kościoła iść nie musimy. Jakie on był świadectwem dla niej? Żadnym. Co on je sygnalizował? Że nasz Kościół nie warty jest tego i nasz Pan, który tam jest na nabożeństwie, żeby w niedzielę być na nabożeństwie. Chyba się nie nawróciła do dzisiaj. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie, z mego powodu znajdzie je. I tam jest słowo nie życie, tylko dusza. To już tłumaczyłem wam kiedyś ten werset. Zobaczcie, oddanie życia Jezusowi i pójście za Nim, to znaczy, że to życie Jezusa w tobie działa. To znaczy, że sąsiedzi, twoja rodzina widzą, że Król jest najważniejszy. Twoja najbliższa rodzina wypowie o tobie takie słowa, jak kiedyś moja mama o mnie powiedziała. Wziąłem je kiedyś na rozmowę i mówi: ten twój Kościół jest ważniejszy niż ja, no nie? I nasze święta. Nie odpowiedziałem nic, ale szedłem wtedy na nabożeństwo i mówię: tak, panie, w sumie tak. Jeśli moja mama się nie nawróci, to ja w niebie spotkam się z tymi ludźmi, a nie z moją mamą. Zobaczcie, jeśli zależy wam na nawróceniu własnej rodziny, to powiem wam, że czym bardziej idziesz na ustępstwa wobec własnej rodziny, że w święta nie przyjdziesz na nabożeństwo i tak dalej, to im utrudniasz nawrócenie, niż im ułatwiasz. Oczywiście większość protestantów oszukuje się w ten sposób: no w końcu się domyślą, że to z miłości do nich nie poszedłem do kościoła, bo chcę z nimi spotkać się i zjeść śniadanie wielkanocne, bo rzadko się widujemy. A wiecie, co myśli twoje dziecko, albo twoja mama, albo teściowa? Jego kościół, o którym tak mówi o Jezus, nie jest ważny. Tak to działa, dokładnie na odwrót. Wiecie, że bracia Jezusa się nawrócili. Cała czwórka. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, zobaczcie, 14 werset. Dzieje apostolskie 1:14, zobaczcie sobie. Cała czwórka jego braci się nawróciła. Nie ma mowy nic o siostrach. Prawdopodobnie się nie nawróciły albo miały zakaz swoich mężów, bo wtedy kobieta miała tyle do powiedzenia, co krowa. Przepraszam, ale tak było. Kobiety nie miały nic do powiedzenia, były analfabetkami i mąż decydował o wszystkim i mógł jej zagrozić, że ją oddali i rozwiedzie się z nią. Ale kiedy otwieracie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa, zanim został zesłany Duch Święty na wszystkich, 14 werset mówi tak. Wszyscy oni trwali jednomyślnie przy modlitwie razem z Marią, Matką Jezusa. Czyli 120 osób było zgromadzonych i trwali jednomyślnie i czekali na zesłanie Ducha Świętego. I tam była Mama Jezusa, która już w tym momencie wszystko rozumie. I kto jeszcze? I bracia Jego. I zobaczcie, wszyscy czterej się nawrócili, bo Jezus im się ukazał po zmartwychwstaniu. Oni byli świadkami, matka stała w ogóle pod krzyżem, a możliwe, że oni też wtedy byli w Jerozolimie i widzieli, że go krzyżują, że mu przebijają bok włócznią, że facet umarł, nasz brat, wstyd w całym narodzie i pochowali go. A po 3 dniach on zmartwychwstał, stanął, pokazał się swoim braciom i mówi: zobaczcie, to ja, wasz brat rodzony, a nie tylko brat rodzony, tylko jestem waszym Bogiem. Cała czwórka się nawróciła. Jeden z jego braci miał na imię Jakub, to był najstarszy. I tego nie przeczytacie w Biblii. Ale to był pierwszy pastor w Jerozolimie. Wiecie, że miał większy autorytet niż apostoł Piotr, Jan i Jakub i cała 12? Kiedy nawrócił się, bo Jezus mu się ukazał, stał się tak gorliwy, że wszystkie modlitwy odmawiał na klęcząco. na kamieniach klęczał, wiele godzin się modlił, w świątyni i w domu. I porobiły mu się narośla na nogach, jak u wielbłąda. Miał taką skorupę. Kiedy czytacie Dzieje Apostolskie, kiedy apostoł Paweł przybywa, bo jest zadyma, czy mają się Grecy obrzezywać, pamiętacie to? Zebrał się cały kościół, starsi, i Piotr przemawiał, i Paweł przemawiał. I kto zabrał ostatni głos? Jakub. I to nie był apostoł Jakub. To był Jakub, rodzony brat Jezusa. I kiedy Jakub przemówił, zacytował kilka fragmentów z Biblii, ze Starego Testamentu, jest powiedziane, że wszyscy się uciszyli. I zrobili tak, jak Jakub powiedział. Miał większy autorytet w kościele w Jerozolimie niż apostoł Piotr. Zabili go arcykapłani, kiedy zabrakło urzędnika rzymskiego, prokonsula, i cesarz nie zdążył jeszcze mianować nowego, to tak się bali go, bo miał szacunek w całym mieście, że go dorwali i go zabili. Miał przydomek Jakub Sprawiedliwy. Był jednym z takich pierwszych autorytetów i pastorów. Słuchał się go cały kościół. To był najstarszy brat Jezusa, rodzony brat. To ten brat właśnie napisał list Jakuba, który macie w Nowym Testamencie. To nie napisał apostoł Jakub, którego Jezus mianował. Najmłodszy jego z braci, Juda. Też macie w Nowym Testamencie jego list. To jest rodzony brat Jezusa, Juda. Krótki list napisał. To jest najmłodszy. Ale w końcu zrozumieli, że ich brat to nie był zwykły facet. To był Bóg. Kończąc, słuchałem kiedyś nauczania gościa z Afryki. John Chacha się nazywał. Chłopak, kiedy był młodym chłopcem, jego ojciec był szamanem, kiedy oddał życie Jezusowi i ojciec się dowiedział, że zamiast wierzyć w prawdziwych bogów afrykańskich z dziada pradziada, którego ojciec był szamanem, czyli kapłanem, ojciec wziął taką metalową rurkę, podszedł do niego i z całej siły walił go w głowę. A ta rurka odbijała się od głowy jak od gumy. I John mówi, że w ogóle nic nie czuł, że tak jakby ktoś położył ręce albo gumę mu na głowie i ta rurka się tak odbijała. I ojciec go lał i w końcu stwierdził, że nie można go zabić. I powiedział tak, wynocha mi z chałupy. I go wygonił z domu. I on mówi, stałem tylko w jednych portkach, w jednej koszuli. No to mówię, jak ojciec mnie wygonił, no to koniec. No to jest właśnie to, co czytałem wam, że poróżnie ojca z synem. A to był ojciec szaman. I Czacza mówi, że poszedł przed siebie. Poszedł do kościoła, powiedział, jaka sytuacja, dali mu buty, dali mu ubranie, przyjęli go, zaczęli go karmić, znaleźli mu pracę. Opowiadał, jak się dostał, skończył seminarium w Stanach Zjednoczonych i był znany na całym świecie, podróżował i nauczał. Skończył jedno z najlepszych seminariów. Kiedy poszedł do ambasady amerykańskiej w swoim kraju i powiedział, że chce jechać do Stanów i uczyć się w seminarium, ambasador go pyta, ale kto cię, synku, zaprasza do Stanów Zjednoczonych? A Czacza mówi, Jezus. Król Jezus mnie zaprasza. Na co ambasador był wierzący, mówi, jeśli Jezus cię zaprasza, to masz wizę. I mu wbił wizę do paszportu. Bo nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet Amerykanie cię nie mogą zatrzymać, jeśli Jezus cię wysyła do Stanów Zjednoczonych. Co chciałbym wam przez to kazanie pokazać? Ludzie wokół nas muszą zobaczyć prawdziwego Jezusa w tobie, w codziennym życiu. I powiem wam, to jest dla mnie smutne jako pastora, że święta chrześcijańskie są najsmutniejszym okresem w życiu Króla naszego Jezusa. Bo nasz Kościół powinien być pełny wtedy. A my bardzo często oszukujemy siebie w sercach i mówimy, dzieci przyjeżdżają, mama potrzebuje mnie, żeby zjeść śniadanko. Tak jakbym przez cały rok nie jadł śniadania z mamą. I rezygnujemy świadomie z przyjścia do kościoła, żeby oddać chwałę Jezusowi, bo Jezus wcale nie jest najważniejszy. Dla Niego to są smutne święta. On w ogóle nie traktuje tego jak świąt. Bo dzień święty, to kto jest najważniejszy w dzień święty? Mama? Tata? Ciocia? Wujek z Ameryki, którzy przyjechali na Wigilię? Kto jest najważniejszy w dzień świąt? Jezus. Nie święta, tylko Jezus. I jeśli człowiek walczy ze sobą, to słuchaj, przegrywasz własną rodzinę. Ostatnio byłem u mamy, a teraz na wyjeździe i mam całkowite przeświadczenie, że moja mama ma niewiele dni i niedługo umrze. Bóg mi to powiedział. I zresztą napisałem jej list i wysłałem. Napisałem jej list, modliłem się, Bóg mi powiedział, co mam jej napisać. Wysłałem jej, przyjechałem teraz do niej i mówię, mamo, czytałaś ten list? Czytałam. I napisałem, że ma niewiele dni i może umrzeć. Mówi, teściowa powiedziała, że dziwny list napisałeś. A ja mówię, mamo, to nie był list ode mnie. Modliłem się i Bóg mi kazał ci to napisać. I zacząłem z nią bardzo konkretnie rozmawiać. Mówię, mamo, masz niewiele dni. Jesteś gotowa na śmierć? Mówię, czytasz Biblię. Po co ją czytasz? Jak myślisz, czy Biblia jest od Boga, od króla? Ona mówi tak. Czy masz być jej posłuszna? Ona tak. To czemu nie jesteś? Znaczy, czym bardziej Chrystusa widać w twoim życiu i mówisz konkretnie o królu, król mi kazał ci powiedzieć, król mi kazał tak zrobić, to zaczyna coś do ludzi docierać. A kiedy tak pokrętnie próbujemy im własnej rodzinie okazać miłość, jemy z nimi, robimy choinkę, dajemy prezenty, nikt się nie nawraca. Nikt. To jest tylko zabawa w chrześcijaństwo. Ale kiedy po prostu kochanej rodzinie mówisz, słuchaj, nabożeństwo mamy wielkanocne, jedziesz ze mną? No nie. No to będę za 2 godziny z powrotem. Czy coś się wydarzy? Czy za 2 godziny jak wrócisz, to nikogo nie ma w chacie i zostanie kartka, na której napisze twoja rodzina, jednak kochasz Jezusa bardziej niż nas, nie chcemy cię znać. Ktoś z was dostał kiedyś taką kartkę? Nie będzie tak. Nasza rodzina, której próbujemy głosić Króla Jezusa Chrystusa, zobaczy, że kochamy ich i się modlimy o nich, ale że Jezus jest najważniejszy w naszych sercach. I wtedy zacznie się coś dziać. Któregoś dnia powiedzą, dobra, jadę z tobą. Znam takie historie z Polski, że ktoś przyjeżdżał na święta i ktoś uważał, że Jezus jest najważniejszy, mówił, jadę do kościoła, jedziesz ze mną, a ktoś mówi, w sumie to będę się nudził, jadę. I ktoś przyjeżdżał, słuchał kazania, był na nabożeństwie i się nawracał. Ale nawróciłby się, gdyby ten protestant wierzący powiedział, zostanę z nim, Jezus się nie obrazi, raz tak do roku mogę zostać i zjeść śniadanie. Oczywiście, że się nie obrazi na ciebie, ale myślisz, że się cieszy, że ciebie nie ma? W dzień, który nazywasz świętem? To nie jest święto. To jest wysprzątany dom, kupę placków i żarcia. To jest dzień pogański raczej niż świąteczny. Bo w historii Izraela, w rodzinie izraelskiej, dzień święty znaczyło Bóg jest w centrum. W rozmowach przy stole i w pójściu do świątyni. Bóg jest w centrum. Dlatego król Dawid pisał w psalmach, nie mogę się doczekać, kiedy wstąpię w progi domu Jahwe. I wtedy Bóg naprawdę zaczyna działać. Amen. Kochani, zakończmy. Zachęcam, żebyśmy powstali.